Tak, to się siadamy. Gdzie kto chce? Mężczyźni jesteśmy kobiety.
Szanowni Państwo, zaczynamy. Mamy 20 minut, co jak co, ale o czas dbamy bardzo. Pani prezes Anna Rulkiewicz, grupa LuxMed. Siadajcie Państwo po prostu. Pani prezes Barbara Misiewicz-Jagielak tu, pani prezes Rulkiewicz krzesło obok i pan profesor Marcinczek dalej. A tym wszystkim zarządzę ja, Monika Raulina i to jest Grzybek. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bezpośrednim przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania było powołanie przez SGH przy partnerstwie grupy LuxMed, Polpharmy i GE Healthcare Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia. Pierwszym produktem tegoż Think Tanku, panie profesorze, proszę nam nie uciekać. Jest raport otwarcia, kod QR do tego raportu, raport dostępny online, macie Państwo tutaj, ewentualnie na wizytówkach, na krzesłach. I tu zaczynając chciałabym poprosić o skomentowanie wyników badania tego raportu. Wyniki wstępne, będziemy je dalej pogłębiać, kolejne miesiące to dalsza praca, ale myślę, że już na tym etapie możemy o pewnych rzeczach ciekawych, pewnych wnioskach podyskutować. W obszarze świadczeń, pani prezes, tu się zwracam do pani prezes Rulkiewicz, tym takim najważniejszym wyzwaniem, które w raporcie zidentyfikowaliśmy na perspektywę najbliższych 5 lat, były, może co ciekawe, obszar taki na styku zdrowia publicznego, czyli jak sprawić, żeby Polacy szybciej się diagnozowali, szybciej leczyli, rozpoczynali leczenie. Jak by mogła Pani skomentować?
Tak, ten temat profilaktyki jest ostatnio mocno pogłębiany. Cieszę się, że pogłębiliśmy go w raporcie. W gruncie rzeczy ten raport nam wykazał 3 takie obszary, gdzie możemy poprawić to, co dzisiaj w Polsce jest, jeżeli chodzi o profilaktykę. Generalnie jest niewiele, bo płacimy 0,5% na profilaktykę, więc na razie to bardzo mało. Ale też co zrobić, żeby ta profilaktyka była bardziej celowana, sensowna i żeby więcej osób korzystało. No pierwsza rzecz to generalnie te badania profilaktyczne powinny być dużo bardziej celowane w konkretną grupę ludzi, dopasowywane, czyli i wiek, i płeć, i zawód, wszystkie czynniki ryzyka, tak żeby jak najwięcej wiedzieć o tej grupie, żeby ona była bardziej spersonalizowana. Ja mam doświadczenia też z naszych akcji profilaktycznych. Pacjenci uwielbiają, jeżeli to są badania, które dotyczą ich i oni mają poczucie, że to dotyczy konkretnie tej grupy i ta grupa ma takie, a nie inne problemy i je trzeba, prawda, zbadać, sprawdzić, więc te takie bardziej profilowane, celowane badania profilaktyczne no, będą miały większą skuteczność i więcej osób będzie brało w nich udział. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to mówimy o jeszcze lepszym ucyfrowieniu badań profilaktycznych. Co to znaczy? To przede wszystkim powinien być przez tą cyfryzację, szeroko rozumianą, zaraz powiem na przykład o co chodzi, powinien być łatwiejszy dostęp do tej profilaktyki, tak? Czyli jeżeli dzisiaj mamy się gdzieś tam zarejestrować, no PAT40+, który mamy, ta wypełnienie tej ankiety wcale nie jest proste. To też chodzi o pewne intuicyjne rozwiązania, proste, żeby bardzo szybko osoby mogły to wypełniać i żeby im to ułatwiało, żeby nie musiały dużo myśleć, szukać, to jest dość istotne. I trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak dużą część społeczeństwa jeszcze w Polsce mamy nieucyfrowioną i teraz tu też musimy to jakoś rozwiązać, jak dotrzeć do tych ludzi, czy używać telefonów, SMS-ami, prawda? No jak to powinno działać? I trzecia rzecz, bardzo, bardzo istotna, ona w ogóle wiąże się trochę z opieką koordynowaną, to jest taki zintegrowany system informacji o pacjencie. To jest, i teraz tak, jeżeli robimy badania profilaktyczne, to bardzo istotne jest, żeby te badania profilaktyczne, wyniki tych badań były na przykład na platformie P1, tak, która by mogła być udostępniana poszczególnym lekarzom, którzy będą tego potrzebować. Czyli mówimy o takim zintegrowanym systemie wiedzy o tych badaniach profilaktycznych i na przykład świetnie by to pasowało właśnie w związku z koordynacją, kiedy tym podstawowym lekarzem jest lekarz POZ-u, który rozmawiając z pacjentem, rozmawiając o jego stanie zdrowia, jest w stanie sobie sprawdzić te badania profilaktyczne, żeby nie powtarzać pewnych rzeczy i wiedzieć, czy coś wyszło, czy nie, czy można już na przykład rozpocząć jakiś proces leczenia, tak? Czyli ułatwia to, skraca cały proces opieki nad pacjentem. To samo jest z medycyną pracy. No dzisiaj medycyna pracy wyłapuje wiele rzeczy u pacjentów i gdyby ten lekarz również miał dostęp do tej wiedzy, pewno wiele rzeczy mogłoby już działać szybciej włączać leczenie u pacjenta, nie powtarzać badań. No więc tutaj ten trzeci punkt bardzo istotny, zintegrowane badania profilaktyczne w systemie, ta wiedza o pacjencie powinna być w jednym miejscu i powinniśmy tutaj jakby decydować, który z tych lekarzy, szczególnie tych prowadzących, powinien mieć dostęp do tych badań.
Fantastycznie, dziękuję. Rzeczywiście, żeby było nas więcej badających się i żeby z tych badań coś wynikało, żeby badanie nie było celem samym w sobie, tylko faktycznie inicjowało proces leczenia. To ja teraz zgrabnie ze świadczeń przeskoczę w obszar farmakoterapii, obszar leków. No, ciekawe jest to, że wśród wyzwań, które były analizowane w raporcie, absolutnie najwyżej w badaniu respondentów, maksymalną jakby ocenę ważności, właśnie zyskało to wyzwanie związane z farmakoterapią. Okazuje się, że to nam jako pacjentom, respondentom, ekspertom sektora leży bardzo na sercu, zapewnienie dostępności do leków, żeby były takie, jakich potrzebujemy wtedy, kiedy potrzebujemy i zapewne w cenie, na którą sobie możemy pozwolić. No właśnie, pani prezes, tu się zwracam do pani prezes Barbary Misiewicz-Jagielak. No, nie będę pytać, czy to wyzwanie faktycznie jest ważne, no bo to myślę nie podlega dyskusji, ale jak ugryźć ten temat?
Czy jest ważne, czy nieważne, to jest oczywiste, ale to nie jest takie łatwe, jakby się nam wydawało. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że leki są, były i będą, że producenci sobie jakoś poradzą. Mówię o tych lekach takich podstawowych. A to nie jest prawda, co zobaczyliśmy boleśnie, odczuliśmy w czasie COVID-u. Trochę jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że bardzo się ucieszyliśmy z zaproszenia do tego think tanku, bo myśmy zawsze patrzyli na farmację, na produkcję leków, rozwój i produkcję leków przez pryzmat właśnie bezpieczeństwa lekowego, zdrowia. A to jest jednak sektor gospodarki, tak? Także to spojrzenie ekonomiczne na sektor farmaceutyczny jest bardzo interesujące, bo ogromne pieniądze wydawane na refundację mogą pracować dla gospodarki. I oczywiście my nie jesteśmy w stanie wszystkich leków wyprodukować w Polsce, bo są leki pod patentem, które są produkowane za granicą, ale warto by ze względów gospodarczych wszystkie leki, które już są bez patentu, żeby one były produkowane w Polsce. To zwiększy bezpieczeństwo lekowe ze względu na dostęp łatwiejszy w razie jakichś kryzysów, ale pieniądze będą pracowały dla gospodarki. Część z nich wróci do środków na ochronę zdrowia. Natomiast pytanie, jak to zrobić? Musimy pokonać bardzo wiele barier naszych zaszłości historycznych, mentalnych, współpracy z rządem, prywatnych przedsiębiorców. Nadal to jest blokada, pomimo tego, że wszyscy się otwierają, wszyscy to deklarują, że musimy współpracować, bo sektor farmaceutyczny w Polsce jest oparty jednak o prywatny biznes. Musimy się nauczyć współpracować, musimy sobie nauczyć się ufać sobie wzajemnie. Musimy mówić ludziom o tym, że to jest jedno z naszych dóbr narodowych, te leki produkowane w Polsce, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo, ale to jest rozwój nauki polskiej, no i pieniądze dla gospodarki. I musimy o to dbać, wspierać, szanować. I trzecia rzecz, którą musimy zrobić, no to musimy też zmienić język trochę. Bo do tej pory myśmy się dali zapędzić taki róg, że są leki innowacyjne i leki generyczne. Te innowacyjne są przywożone przez wspaniałe, mądre, zagraniczne firmy farmaceutyczne, a tutaj uboga siostra w Polsce też coś produkuje łopatą w wiatrze. Tymczasem nam się wydawało, że to jest nieprawda i że to jest w ogóle nieoczywiste, ale jak zobaczyliśmy reakcję ludzi, dziennikarzy, ale też trochę polityków, zaczynamy pokazać tą farmę inaczej. że rozwój leku generycznego, teraz nazywanego drugą, lekami drugiej generacji, to jest działalność badawczo-naukowca, naukowa. Nad opracowaniem leku drugiej generacji przez kilka lat pracują naukowcy. Oni muszą na nowo odkryć formulację tego leku i go udoskonalić. Także też pamiętajmy o tym szacunku dla produktu. Także dużo przed nami.
To jako przedstawiciel uczelni ekonomicznej ja od razu myślę w kategoriach przemysłu, dostępności. Dzisiaj redefiniujemy globalizację. Pandemia nauczyła nas, że bardzo złudne jest to poczucie, że wszystko będzie dostępne, dowiezione i że faktycznie te łańcuchy dostaw mogą być załamane. I Polska obecna w Unii Europejskiej jako jeden z istotnych rynków w kontekście produkcji chociażby leków, myślę, że ten temat dostępności leków produkowanych w Polsce możemy rozpatrywać szerzej w kontekście europejskim. No i nie jesteśmy odosobnieni w takim myśleniu, bo przecież działania na poziomie Unii Europejskiej, wspólna strategia farmaceutyczna, pierwsze kroki w kierunku budowania takiej polityki. My jako Polska być może też tutaj powinniśmy szeroko patrzeć i myśleć o sobie nie tylko jako producencie, ale też eksporterze. Tu zwracam się do pana profesora Czecha, któremu chciałam ogromnie podziękować za recenzję raportu. Był jednym z trzech recenzentów, ogromnie byłam zaszczycona. No, panie profesorze, na ile ważna i przełomowa jest ta dyskusja, decyzja, żeby zbudować wspólną politykę lekową w Unii Europejskiej i co może znaczyć dla nas?
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Bardzo dziękuję również za możliwość wejrzenia w ten raport, zanim on został opublikowany. Także to była, pozwoliłem sobie podpowiedzieć jakiś jeden drobny element, który potem się znalazł, więc to taka recenzja pracująca jeszcze na rzecz jakości, mam nadzieję, tego całego raportu. Bardzo się cieszę, że ekonomiści widzą zdrowie i że się nim interesują, ponieważ ich spojrzenie jest przez inne sektory gospodarki i bardzo się cieszę, że tworzymy powoli grupę ekonomistów ochrony zdrowia w zasadzie, którzy potrafią przez ten pryzmat kosztów, przez pryzmat całej gospodarki spojrzeć z innej strony jednak. Ja sam czuję się troszkę ekonomistą, ale jednak jestem skażony tą moją medycyną i stąd pewnie ten punkt widzenia mam trochę inny. Ale wracając do pytania, aby nie było tak, że od niego uciekam, to jest, myślę, że jesteśmy w momencie takim przełomowym, bo strategia farmaceutyczna dla Europy zapisana w wielu setstronicowych dokumentach, które rozpoczynają tak naprawdę dyskusję o tym, jak Europa będzie podchodzić do leczenia. Jest to tym bardziej trudna dyskusja, że proszę zwrócić uwagę, że my mamy w Unii Europejskiej swobodny przepływ towarów i usług, leki są towarem, ale już ochrona zdrowia jest w gestii poszczególnych państw członkowskich. W związku z czym my musimy, jeśli dyskutujemy o dostępności leków, szczególnie definiowanej jako dostęp do leczenia, czyli możliwość zniesienia barier ekonomicznych, a więc finansowania ze źródeł publicznych, szczególnie innowacyjnych terapii, ale bardzo ważnych terapii generycznych, biosymilarów, o których mówiła pani prezes, no to już jest kwestii poszczególnych państw członkowskich. Więc nie wchodząc w niebezpieczne odmęty renegocjacji traktatów, wydaje mi się, że Unia Europejska coraz śmielej wkracza w system zdrowia, w obszar zdrowia publicznego, transgranicznej pomocy, prewencji zakażeń, a więc tego całego obszaru zapobiegania epidemiom, czego dowodem jest COVID-19, zakupy wspólne szczepionek. I myślę, że joint HTA, czyli wspólna ocena klinicznej części HTA, następny przykład. I wydaje mi się, że pakiet farmaceutyczny, który stara się modyfikować na przykład okres wyłączności danych, stara się tworzyć systemy zachęt do tego, aby ta dostępność była w miarę jednoczasowa we wszystkich państwach Unii Europejskiej, to jest bardzo ważna kwestia dla wszystkich obywateli. Ja się cieszę, że ta dyskusja zaczęła się toczyć, natomiast na pewno interes Polski musi być tutaj mocno wybrzmiały, bo interes Polski to jest interes kraju, który produkuje leki generyczne, który zaczyna produkować biosymilary, który zaraz będzie wchodził w kooperację, jeśli chodzi o innowacje, który mam nadzieję kiedyś będzie również krajem, w którym te innowacje są odkrywane. Zanim to nastąpi, ten pakiet farmaceutyczny powinien jak gdyby zadowalać wszystkich, mniej, znaczy do pewnego stopnia wszystkich udziałowców systemu, w tym producentów, bo oni są bardzo ważni, i powinien tak naprawdę być konsensusem politycznym tego, co sądzą państwa członkowskie. Wydaje mi się, że to będzie trudny proces, wydaje mi się, że to będzie złożony proces i powinniśmy już jako Polska siąść do negocjacji, aby nasze interesy były odzwierciedlone. Natomiast długo można by było mówić o dostępności właśnie dla polskich pacjentów. Mnie wcale nie dziwi, że to jest priorytet, dlatego że proszę spojrzeć, w systemie ochrony zdrowia tak de facto inne części tego systemu są zapewnione za darmo. Jeśli ktoś idzie do szpitala, nie płaci za niego. Jeżeli ktoś korzysta z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ona też jest za darmo. Pomijam kolejki, bariery i tak dalej. Jeśli ktoś idzie do lekarza rodzinnego, jeśli idzie się zaszczepić dziecko w związku z kalendarzem szczepień, wszystko jest za darmo. Do leków dopłaca. W związku z czym te bariery ekonomiczne istnieją, już nie mówiąc o tym, że ten dostęp refundacyjny w Polsce jest po 700 czy 800 dniach od czasu rejestracji. I to komisja chce zmienić. To tak, że tak powiem, w gestii pociągu pośpiesznego, jeżeli Shinkansena, jeśli chodzi o te kwestie, bo one są naprawdę bardzo złożone. I zresztą na forum ekonomicznym mieliśmy przynajmniej chyba, panie prezes, 5 paneli poświęconych Pharmaceutical Package i tym kwestiom. Także temat jest szeroko dyskutowany i dogłębnie na forum.
No a dyskusje były gorące. To dosłownie dwa słowa.
Dosłownie słowa. Ja szanuję wszystko to, o czym powiedział pan prezes. To jest wszystko bardzo ważne. Ale pamiętajmy o tym, o tej nauczce z pandemii. Że my wszyscy współpracujemy. Deklarujemy współpracę. Ale potem jak przychodzi kryzys, zamykamy granice. Polska też zamknęła granice na leki. Już teraz, jak się omawia pakiet farmaceutyczny, Francja bardzo zabiega, żeby jak najwięcej leków, substancji czynnych było produkowane we Francji, francuska gospodarka na tym zarobi. Robią to Niemcy. Wszyscy to robią. No nie dajmy się.
Panie profesorze, pani prezes.
Ja się mogę do tego odnieść w jednym zdaniu. Widzę tutaj rzeczywiście asymetryczne podejście do tego, co jest oczekiwane od polskiego przemysłu, do którego ja również jako wiceminister pukałem, jak byłem w potrzebie, ale wy zawsze siedzieliście przy moim stoliku. Ja uważam, że wy nadal powinniście siedzieć przy stoliku, bo jesteście absolutnie kluczowym graczem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe. Temu będzie poświęcona książka z Kancelarii Prezydenta, która powstanie, mam nadzieję, w ciągu 2 kwartałów, także zapraszamy już, teraz publicznie to ogłaszam.
Proszę Państwa, i dobrze, żeby ten stolik był apolityczny. Wczoraj pan minister, czy przedwczoraj takiego wywiadu udzielił, bo dyskurs o ochronie zdrowia nie dotyczy koalicji, nie dotyczy opozycji, dotyczy nas wszystkich i my jako SGH jesteśmy gotowi taki stolik zorganizować i rzeczywiście nawet za zamkniętymi drzwiami zderzać te czasami bardzo sprzeczne poglądy, bo tak się wypracowuje rozwiązania. Wczoraj też padło takie hasło, że ekonomiści są lekarzem systemu i my trochę tak siebie postrzegamy, mamy nadzieję, że taką rolę think tank też będzie pełnił. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność, debatę i mam nadzieję za wszystko, co dalej będzie się z tym wiązało.
Pięknie dziękujemy, gratulujemy raportu. Do widzenia.
Oh.